A w naszym studiu dr Paweł Wróblewski, szef wrocławskiego sanepidu i prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Na okazję naszego spotkania jest Światowy Dzień Zdrowia i propozycje, co zaproponował wrocławski sanepid, ale zanim o tym, nawiązując do hasła wydarzenia, bezpieczeństwo zdrowotne, wspólna odpowiedzialność, czy błonica jest już nam niegroźna?
Groźna jest cały czas, jeżeli tylko na nią zachorujemy, a nie byliśmy zaszczepieni. Natomiast rzeczywiście to ognisko wrocławskie już w zasadzie uległo wygaszeniu. No jeszcze słyszałem o jednym w kraju niezwiązanym z naszym, ale musimy się przyzwyczaić do takich sytuacji. No tak, tak. Dobrze, że rzeczywiście na tym przykładzie zrobiło się dosyć głośno o szczepieniach, bo trzeba o nich mówić. Natomiast cały czas powtarzam, nie chodzi o panikę, chodzi o świadomość i o edukację i to są rzeczywiście przykłady, które najlepiej pokazują, jak wielkim zdobyczą są szczepienia.
I tu kolejne moje pytanie. Czy my przegrywamy w jakiś sposób walkę z koncepcjami antyszczepionkowców? Przespaliśmy jakiś taki moment?
To znaczy, może nie przespaliśmy momentu, rzeczywiście okres pandemii był dla nich takim Eldorado, a niestety nadal w tej chwili na tym bazują. No jest pewien problem, bo ja nie widzę tutaj pewnej spójnej polityki rządu, jeśli chodzi o walkę z tym problemem. Weźmy sobie na stronę sejmową, mamy zespół parlamentarny do spraw zdrowia Polek i Polaków. No, dramatyczne tezy tam głoszą, robią konferencje prasowe, kompletne bzdury po prostu są przedstawiane w świetle Jupiterów w miejscu, gdzie tak naprawdę powinno tworzyć się prawo i autorytet. Także jeżeli tu się rzeczywiście to nie zmieni, będzie kłopot. To, no, rząd planuje kary, zmianę odpowiedzialności, bardzo wysokie kary dla osób, które takie poglądy głoszą, ale tu nie o pieniądze chodzi.
No właśnie, bo chciałam pytać, brak finansowy, czy to jest brak systemowy, instytucjonalny, czy być może to jest jakiś przestarzały program szczepień?
Absolutnie nie. Szczepienia są nadal aktualne i programy są dalej realizowane i to nie tylko w Polsce. Są oczywiście kraje, gdzie te szczepienia są zupełnie dobrowolne, ale tam jest inna świadomość, więc można to rzeczywiście tak robić. U nas są obowiązkowe, trzeba ich przestrzegać. Natomiast problem jest niestety z pewną liberalizacją naszego prawa. Dostęp bez ograniczenia do różnych mediów powoduje, że można sobie dzisiaj mówić, co się chce. Natomiast niestety nie nadąża za tym prawo i państwo, czyli no niestety nie ma tutaj konsekwencji za mówienie rzeczy nie tylko nieprawdziwych, ale szkodliwych dla innych.
Czyli oddaliśmy pole social mediom.
No troszkę oddaliśmy pole, tutaj nie ma co winić akurat social mediów, ponieważ wolność jest z natury wpisana. Natomiast powinny być konsekwencje prawne za głoszenie nieprawdy i przede wszystkim za narażanie innych na utratę zdrowia i życia.
A intensyfikacja działań edukacyjnych, bo nad tym też się zastanawiałam i nad pogłębieniem tej świadomości od samego początku, bo wydaje się, że w latach 50. ubiegłego stulecia, no to było naturalne, że każdy szczepił się na błonicę, bo umieralność, śmiertelność to była 3-4 tysiące przypadków w Polsce, a teraz szczepienie na błonicę, co to jest właściwie?
No jest to racja i też trzeba wziąć pod uwagę, że dziś kwestie edukacji zupełnie się zmieniły. Wtedy nie było takiego szerokiego dostępu do kanałów informacji. Tam po prostu ci, którzy chcieli edukować, świadomie docierali do odpowiednich osób, a nie było tutaj kontry ze strony osób, które miały inne zdanie. Dziś to jest nie do powtórzenia. Dlatego trzeba naprawdę pomyśleć o bardzo różnych i szerokich kanałach informacji. Już trochę jest tych stron. Są na przykład te strony fake hunterowskie, które dementują tego typu informacje, ale w moim przekonaniu bez systemu dotkliwych kar, niefinansowych, bo taki, już nie chcę wymienić nazwisk, ale taki antyszczepionkowiec, który z tego żyje, on sobie założy zbiórkę na przykład w internecie, zbierze szybko na tę milionową nawet karę, a jeszcze rozpropaguje swoje działanie.
Czyli bez kara zmian prawnych,
po prostu kara musi być dotkliwa, z pewnością być może jest możliwość ograniczenia dla takich ludzi zbiórek, przecież to można nawet z prawem skarbowym kogoś takiego zamordować, mówiąc kolokwialnie, jeżeli takie zbiórki będą zabronione. Natomiast oczywiście dla osób uporczywie stosujących tego typu dezinformacje po prostu powinien być areszt. No, trzeba wszelkimi metodami uniemożliwić im działanie.
Ja tak zastanawiam się jeszcze, panie doktorze, czy my trochę nie uspokoiliśmy się, albo czy może myślimy sobie, że możemy sobie odgwizdać takie nasze zwycięstwo, bo 90% populacji w Polsce jest zaszczepionych, w związku z tym mamy czystą głowę, oznacza, że możemy być spokojnymi i nic nie robić.
To czy jest 90%, to zobaczymy. To aktualna akcja zainicjowana przez głównego inspektora sanitarnego dopiero się rozpoczyna.
Najmniej takie dane były podawane przez głównego inspektora.
Takie są, tak, ponieważ dane, które zbieraliśmy, uznawaliśmy, że są rzetelne. Natomiast już przeprowadzona kilka lat temu kontrola Najwyższej Izby Kontroli pokazała, że niekoniecznie muszą być rzetelne. No bo oczywiście jak zwykle problem jest na tym etapie wykonawczym. No, do tej pory oprócz szczepień, które są rozliczane z NFZ-em, karty uodpornień tak zwane są papierowe. papierowe. Tam się wpisuje, albo się nie wpisuje, jak jest czas, to się wpisuje, jak się nie ma, to się nie wpisuje dane. I pytanie jest, czy wszystkie dzieci rzeczywiście, które są formalnie zarejestrowane w przychodni, mają te karty uodporni? No na te pytania musimy sobie odpowiedzieć, bo rzeczywiście przede wszystkim ta kontrola NIK-u wskazała na jednak pewne rozbieżności w egzekwowaniu szczepień. No a z drugiej te zachorowania też o czymś mówią, więc zobaczymy, jaka jest prawda.
Czy wrocławski sanepid rozpoczął już tę kontrolę wyszczepialności dzieci?
Ruszyliśmy, na razie próbnie, bo problem jest naprawdę trudny i samo zbieranie tych danych jest trudne.
W czym tkwią te problemy?
Zobaczymy. Znaczy, no, przede wszystkim, jak już wspomniałem, jest to męczące mechaniczne przypisywanie danych z papierowych kart. No, mamy 160 tysięcy dzieci, 240 punktów szczepień w obszarze naszego sanepidu. Dwie osoby, które się tym zajmują. Łatwo policzyć, że taki proces, jeżeli go się w jakiś sposób nie usprawni, nie wzmocni, może trwać ze 2 lata, co nie ma żadnego sensu, ponieważ część dzieci wyrośnie z okresu szczepień, nowe się urodzą, więc w połowie już takiego procesu się okaże, że te nasze dane są do niczego niepotrzebne. Natomiast z jednej strony no, chcemy się zorientować rzeczywiście, jak to wygląda no, naprawdę, czy rzeczywiście lekarze zgłaszają te wszystkie przypadki, a z drugiej też liczymy na to, że to będzie kanwa do systemu informatycznego, takiego jak ma NFZ z przychodniami w przypadku szczepień płatnych i wtedy będzie online wiadomo, które dziecko się uchyla, które nie, z którym jest problem. Ten problem uchylania jest bardzo trudny, bo na przykład na te nasze 160 tysięcy dzieci mamy zgłoszonych 1000, które ma różne opóźnienia w szczepieniach, ale to trudno powiedzieć, że to są antyszczepionkowcy, ponieważ
mogą być choroby,
są, tak, są różne sytuacje tego typu właśnie.
Losowe.
Wniosków o ukaranie złożyliśmy tam niespełna 100 na razie. Natomiast, tak jak mówię, podejrzewam, że na etapie postępowania sądowego, bo to karanie jest bardzo skomplikowane, na pewno sobie załatwią zaświadczenie lekarskie, że nie powinny być szczepione, albo jeszcze jakieś inne, będą przewlekać te sprawy, więc ten system jest naprawdę anachroniczny i no, obecny główny inspektor sanitarny robi wszystko, żeby go przynajmniej poprawić jego efektywność, bo to jest kluczem do tego typu działań.
Ile dzieci może być niezaszczepionych, tak na oko?
Na przykład w obszarze, który my nadzorujemy, na te 170 tysięcy prawie dzieci, to jest 1000 takich, które... To nie jest w sumie dużo. No i kolejne pytanie, czy to prawda?
To dobra, dlatego
teraz, czy nie ma rozjazdu pomiędzy...
Chcecie zrobić realną ocenę szczepienia.
Bardzo znaczna część rozliczeń dokumentacji medycznej u lekarzy jest już w formie elektronicznej. A te karty szczepień to jest taki anachronizm papierowy. No i teraz jest pytanie, czy nawet te dane z kart będą zgadzać się z ogólnymi danymi przychodni. Już to jest ciekawa informacja. Także zobaczymy.
Z jednej strony polskie dzieci, ale z drugiej strony te ukraińskie, które są objęte takimi samymi
obowiązkami.
A wiemy, że tutaj jest jakiś mur.
Znaczy jest różnie, natomiast no, to znowu jest problem trochę naszego prawa, bo gdyby rzeczywiście obowiązek szczepień powiązać z obowiązkiem szkolnym, to już mielibyśmy dużo lepszą sytuację. Zawsze byłyby jeszcze jakieś tam kombinacje, ale już mielibyśmy naprawdę sytuację jaśniejszą. Dlatego tak jak mówię, tu trzeba wielokierunkowych działań ze strony rządu, nie tylko karać, ale edukować, usprawnić system, uszczelnić i wtedy rzeczywiście może być dobry efekt.
Panie doktorze, czy szczepionki na błonnicę dzisiaj są łatwo dostępne?
W tej chwili można się zaszczepić również. Oczywiście normalnie do kalendarza szczepień to wiadomo, że one zawsze są. Natomiast każdy może się odpłatnie doszczepić w swojej przychodni i nie ma z tym problemu.
Taka dawka dodatkowa, przypominająca co 10 lat najlepiej?
Tak mówią, jeśli jest stan zdrowia oczywiście
może
dobry.
Wpierw antyciała.
Znaczy w tym przypadku nie ma takiej potrzeby. Okay. Tutaj rzeczywiście, bo to akurat też jest ta trójwalentna szczepionka, więc tam jest jeszcze tęże, krztusiec, więc naprawdę
kilka
warto.
Kilka wariantów bodajże z krztuścem.
Tak,
czy
ale
też
to najlepiej
tężcem.
Powtórzyć wszystko, bo to, tak jak już wspominałem, te wszystkie, nawet jeżeli podróżujemy za granicę, to się przyda, ale też i w naszym codziennym życiu. Krztusiec też mamy znowu, a tężec, wiadomo, to choroba, która może dotknąć każdego.
A jak mogę sprawdzić, czy byłam szczepiona?
No tu jest kłopot, bo trzeba rzeczywiście poszukać swojej dokumentacji. Mieliśmy kiedyś książeczki
takiej
szczepień.
Ja nie mam, bo przeprowadziłam się 20 lat temu.
To swojej no nie ma niestety systemu, który by aż tak daleko, z całym szacunkiem, jeśli chodzi o wiek pani redaktor, bo jest młody, ale nawet dla tak młodej osoby podejrzewam, że jest duży kłopot sprawdzić, jak ten kalendarz szczepień wyglądał.
Czy świadomość błonicy po tych przypadkach, zdaniem pana, trochę wzrosła? Czegoś nas to nauczyło?
Trudno powiedzieć, zobaczymy. No, przede wszystkim to też nie chodzi tylko o błonicę, tych chorób jest dużo. To też są choroby zawleczone, które przywozimy z zagranicy. Klimat się nam zmienia. Mamy malarię, mieliśmy cholerę parę lat temu przywiezioną. Także no niestety są to konsekwencje otwarcia na świat. No i trzeba się zabezpieczyć, żeby to były przyjemne wyjazdy, a nie żeby się kończyły tragicznie.
Błonica to jedno, grypa, ten szczyt już za nami, krztusiec wciąż w natarciu. Co jeszcze nam najczęściej się pojawia?
Mamy powrót chorób wenerycznych niestety. AIDS. Niedługo będę sprawozdawał, bo jest taki zwyczaj, żeby raz w roku sprawozdać stan bezpieczeństwa powiatu na posiedzeniu Rady Miejskiej.
Ile takich przypadków?
No to już z głowy nie pamiętam, ale to nie jest duża skala. Natomiast ale my to cały czas porównujemy do tego, co było kiedyś. Więc zazwyczaj byliśmy nawet poniżej średnich regionalnych, wojewódzkich czy krajowych. Od początku praktycznie wojny w Ukrainie niestety przebijamy te średnie. Te wszystkie zachorowania mamy pod kontrolą, natomiast niestety obserwujemy ich wzrost. W związku z powyższym jest to już jakiś sygnał alarmowy, żeby przynajmniej pilnować tych przypadków. No niestety, takich na przykład stanów chorób wenerycznych typu kiła, to nasi lekarze nie widzieli od lat. A teraz niestety znowu te przypadki zaczynają się pojawiać.
Jak ocenia dzisiaj pan odporność populacyjną społeczeństwa?
No to jest słowo klucz, bo ta odporność populacyjna to jest sytuacja, w której jesteśmy na tyle wyszczepieni, bądź przechorowaliśmy daną chorobę i mamy odpowiedni poziom przeciwciał, że chronimy tak jakby tych, którzy nie są wyszczepieni. Ona jest różna do różnych chorób. Na przykład dla popularnej odry to aż w 95% powinniśmy być wszyscy albo zaszczepieni, albo przechorować tą chorobę. Dla świnki to 75-80%, więc już znacznie mniej. Natomiast po prostu musimy mieć tego świadomość, że tak to działa, że spada nawet o kilka procent ta wyszczepialność, zaczynają się po prostu epidemie i zaczynają się pojawiać zachorowania, które mogą zagrozić tym, którzy nie mogą być zaszczepieni. I to jest największa tragedia.
To zostawmy temat szczepień. Kilka jeszcze tematów zdrowotnych, o które warto zahaczyć w naszej rozmowie. Czy zdaniem pana kolejki do lekarzy będą krótsze? Izabela Leszczyna, minister zdrowia, zapowiada, że wprowadzamy pewne zmiany w zarządzaniu kolejką w przypadku wizyt u specjalistów po to, by pacjenci pierwszorazowi nie byli przyjmowani 6, 8, 10 razy w ciągu jednego roku. Wierzy pan w te zapewnienia?
To znaczy ja wierzę w informatykę i wierzę rzeczywiście w te rozwiązania informatyczne, bo to przy tej masie najlepiej to rzeczywiście w ten sposób regulować. No trzymam kciuki, co tu mogę powiedzieć. No pani minister rzeczywiście co jakiś czas z różnymi takimi pomysłami wychodzi. Nie jest to jakieś
realnymi, mniej realnymi.
Znaczy wydaje mi się, że jest to realne. Zobaczymy jeszcze jak to w praktyce będzie wyglądało, bo niestety tworzenie takiego systemu nie jest proste, a potem wdrożenie go też nie jest proste. Natomiast nam potrzeba zmian systemowych i to jest kłopot. My na razie gasimy pożary. To też jest jakiś sposób. Natomiast zobaczymy, na ile
ale
to pomoże.
Ale jeszcze coś musi po tych pożarach się urodzić.
Niestety. Znaczy ja się obawiam oczywiście wielu rzeczy, jeśli chodzi o kolejki, bo my też mamy, to też trzeba mieć trochę pretensje do pacjentów. Z jednej strony rejestrujemy się, gdzie się tylko da, ale to też nie dlatego, że na wszelki wypadek, tylko wiemy, że się trudno dostać. To jest jakby błędne koło po prostu się zamyka, bo przez to, że my się rejestrujemy wszędzie, to nigdzie nie ma miejsc. Więc taki system z pewnością, przynajmniej w tej kwestii, po pierwsze ułatwiłby dostanie się do lekarza, a po drugie popatrzył, jaki jest realny problem, bo my dalej nie wiemy, czy my tych lekarzy mamy za dużo, za mało, czy jest za mało usług, czy fundusz za mało płaci, nic nie wiemy.
Biznesmen Brzoska, który pracuje w zespole do spraw deregulacji, proponuje tak zwany last moment ticket, czyli jednolity system, który miałby zapobiegać tworzeniu się pustych przebiegów. Jeśli jeden pacjent zrezygnuje, drugi otrzyma powiadomienie o dostępnym terminie.
Tak działa prywatna służba w wielu dyscyplinach i tutaj właśnie widzę dużą szansę dla systemów informatycznych.
Nawet zachęty finansowe proponuje te placówki, które by to wdrożyły, taki program.
Placówki to chętnie wdrożą. Ja bym nawet kary finansowe dla pacjentów, którzy na przykład się nie zgłaszają, się zastanowił nad tym. To jest też jakieś jedne małe rozwiązanie, natomiast powtarzam, tu trzeba systemowych zmian, trzeba się zdecydować w końcu, na co stawiamy. Czy na prywatną służbę zdrowia i chaos, który w tej chwili w moim przekonaniu to się wszystko w tym kierunku idzie, czy próbujemy to w jakiś sposób uregulować, co się oczywiście spotka z protestami, czy to środowiska medycznego, czy pacjenckiego, ale być może docelowo da lepszy efekt niż takie troszkę poprawianie systemu chaotyczne.
Spotykamy się w Światowym Dniu Zdrowia. Panie doktorze, 1 lipca kończy się program pilotażowy dotyczący zdrowia psychicznego Polaków w Polsce. Staje się to coraz większym problemem. Warto kontynuować ten program?
Warto, z tym bardziej, że o psychiatrii mówi się bardzo długo i bardzo różnie. Były różne koncepcje, zmiany w ogóle systemu udzielania tego typu porad. Zmieniały się rządy, zmieniały się koncepcje, natomiast problem pozostaje. Z pewnością to jest duży problem w naszej opiece zdrowotnej i duży problem społeczny, ale też pamiętajmy o tym, że są też inne. Więc niestety w jakiś sposób trzeba to wszystko regulować. Programy mają taki, można powiedzieć, taką cechę, że można doraźnie coś zrobić, tylko naprawdę pomyślmy o rozwiązaniach docelowych. Tak będziemy te programy przedłużać w nieskończoność.
Pakiety darmowe dla wszystkich po 20 roku życia. Polacy bardziej chorują, czy po prostu zwiększa się chęć, ochota na profilaktykę w Polsce? Mieliśmy te programy 40+, badania w ramach Narodowego Nowego Programu Moje Zdrowie. Teraz jest rozszerzony.
profilaktyka zawsze była najlepszym wyjściem z sytuacji, ponieważ medycyna jest, ma charakter naprawczy i my tak naprawdę najwięcej pieniędzy, 80% wydaje się w ostatnich 10 latach życia przez to, że nie dbamy o zdrowie. Więc z pewnością te programy profilaktyczne są ważne, tylko żebyśmy z nich korzystali, bo to jest największy kłopot. Człowiek zdrowy nie ma specjalnie motywacji do tego, żeby się profilaktycznie badać, więc tu trzeba rzeczywiście dużej cierpliwości, konsekwencji i wtedy rzeczywiście może będzie efekt i wydamy mniej później w naszym późniejszym życiu na leczenie, bo będziemy zdrowsi.
Czy ochrona zdrowia udźwignie ewentualne obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, zdaniem pana?
To znaczy, to jest dla mnie kompletnie jakiś zadziwiający pomysł. Udźwignie prywatna. Znaczy, no, efekt będzie taki, że po prostu będziemy obserwować transfer gwałtowny zarówno personelu, jak i pacjentów, bo nie będą mieli wyjścia. I wie pani co, ja się tak zastanawiam od lat, bo to się od lat dzieje, że być może ten proces jest celowo tak sterowany, bo to prościej. Nie bierze się żadnej odpowiedzialności politycznej za to. Jak już będzie naprawdę dramat, to się tylko wpuści na przykład dodatkowe ubezpieczenia i wejdziemy w system, nie wiem, skandynawski, gdzie normalnie na fundusz może pani się leczyć przez 10 lat i się nie wyleczyć, ale jak jest pani dodatkowo ubezpieczona, to natychmiast operacja po 3 tygodniach, więc może to też jest jakiś pomysł.
Myśli pan, że to w tym kierunku idzie?
Znaczy, patrząc nie tylko te rządy, ale i poprzednie, patrząc na to, że się właściwie nic nie robiło systemowego i w zasadzie wszyscy siedzą cicho i obserwują, patrzą, co się będzie działo, no to może rzeczywiście to działa. Na razie to działa. Na razie widzę, że coraz więcej prywatnych sieci nawet medycznych powstaje. Mają pacjentów, ludzie są bogaci. Jak się popatrzy na zakupy w Auchan czy w dużych sklepach, każdy wychodzi z koszem za 1000 zł, więc chyba stać większość Polaków na to, żeby korzystać ze służby prywatnej.
Dobrze, to co przygotował wrocławski sanepid na Światowy Dzień Zdrowia?
Mamy rzeczywiście sytuację nietypową dla naszej instytucji. Nowy szef, nowe trendy i słuszne, bo też trzeba pokazać tą instytucję nie jako instytucję restrykcyjną, ale najważniejszą instytucję w zakresie zdrowia publicznego, bo przecież nie chodzi o karanie, tylko chodzi o to, żebyśmy rzeczywiście funkcjonowali w bezpiecznym świecie. No i w związku z tym z okazji Światowego Dnia Zdrowia takie dni otwarte w wielu sanepidach, w wielu inspekcjach są organizowane, między innymi u nas na Kleczkowskiej 20, także zapraszamy. Od 10 do 14 będzie można porozmawiać o suplementach diety, o szczepieniach. Tak, oczywiście, jeżeli tylko będzie taka wola. Mamy przygotowaną świetlicę. Również o branży beauty, która w tej chwili przez to, że przyjechało dosyć dużo gości ze wschodu, no stała się pewnym problemem dla nas wszystkich. Stąd też myślę, że warto mieć informacje z pierwszej ręki. Nie warto oszczędzać na tego typu usługach. To głównie oczywiście apel do pań, bo może po prostu się to skończyć źle.
Specjaliści będą gościli w sanepidzie i wskazywali, co warto robić.
No to no oczywiście mamy wyspecjalizowanych pracowników, którzy się zajmują tymi tematami. W związku z powyższym będą do państwa dyspozycji. Będzie można posłuchać na ten temat i rad, i porozmawiać.
Ale nie zapomnieliście o najmłodszych, bo to od tego się rozpoczyna.
No to no, oczywiście edukacja to podstawa. To ci goście są już zaproszeni, także tam będzie młodzież i dzieci z klas zaprzyjaźnionych szkół i mamy też dla nich różne atrakcje.
Jakie?
Więc no nawet można powiedzieć takie wybuchowe, bo nawet w laboratorium będą miały jakieś zajęcia.
O.
Więc zobaczymy. Natomiast no, niezwykle ważne jest też rzeczywiście uczyć pewnych nawyków żywieniowych już od dziecka, choćby po to, żeby rodziców dzieci uczyły, bo to jest olbrzymi problem dzisiaj, jeśli chodzi o żywienie w przedszkolach i szkołach, bo to niestety rodzice psują zdrowie swoich dzieci, dopasożając je w słodycze i w różne
cukry,
inne tego
cukry,
typu
tak.
Wiktuały, które w szkole mimo zdrowego żywienia spożywają.
Sezon alergiczny w pełni?
W pełni. Myślę, że wielu z nas to odczuwa. Łyka odpowiednie leki. No trzeba sobie jakoś sobie z tym poradzić. Rzeczywiście leczenie w tej chwili. Nie ma się co bać tych leków, ponieważ już widać po tych 20-letnich obserwacjach, że praktycznie nie mamy problemu ani z astmą, ani z poważnymi komplikacjami chorób alergicznych. Trochę pokichamy, posmarkamy i przychodzi piękne lato.
Co teraz pyli najbardziej?
No wszystko, co kwitnie w tej chwili, więc na razie chyba jakieś trawy i tego typu rośliny. Czekamy na jeszcze brzozy i leszczyny. To już powoli widać, że liście się pokazują. Więc raczej do tego kwietnia, maja mamy zapewnione to, że troszkę będziemy narzekać. Ale jak już wspomniałem, nie bójmy się leków. One są coraz doskonalsze. Tu już nie ma problemu jakiegoś ograniczenia prowadzenia samochodów, jak przy starego typu lekach. Można naprawdę normalnie żyć.
To jeszcze raz, o której się spotykamy w sanepidzie?
W poniedziałek o 10:00 zapraszamy.
A zapraszam dr Paweł Wróblewski, szef wrocławskiego sanepidu, a także prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.